Godzina szósta już minęła, na antenie Radia Lublin czas na program Busola. Dorota Homa, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. Mamy październik, dokładnie to drugi dzień października, a to oznacza, że modlitwa różańcowa od dziś jakby tak mocniej będzie rozbrzmiewać jeszcze w naszych parafiach, myślę także, że i w naszych domach. Oczywiście październik to jest miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej i o tym na pewno będę chciała Państwu dziś także przypomnieć i zachęcić do tego, aby po różaniec właśnie sięgnąć. Ale w naszym dzisiejszym programie nie zabraknie także zaproszeń na te wydarzenia, które będą miały miejsce w najbliższym czasie, na także wydarzenia, które odbywać się będą dzisiaj w godzinach chociażby popołudniowych. Będzie zaproszenie na wieżę, ale będzie także zaproszenie na koncerty, no bo przecież jesień to jest też taki dobry moment, żeby wykorzystać ten czas na to, co proponują różnego rodzaju instytucje, ośrodki, parafie, aby też w jakiś sposób pogłębiać i swoją wiarę, ale także różne inne jeszcze tutaj aspekty, także te kulturalne, myślę, że także są ważne i do tego zachęcać będę Państwa dzisiaj. Będzie trochę więcej o Dniu Papieskim, który zbliża się do nas wielkimi krokami i będzie także o tym, że młodzi ludzie mogą już składać wnioski o stypendium w ramach funduszu Świadkowie Bożego Piękna. Myślę, że to jest ta inicjatywa i ten fundusz, którym tu w naszej diecezji jest dobrze znany, bo to jest fundusz stypendialny imienia arcybiskupa Józefa Jerzycińskiego. Można te wnioski o stypendia składać. Jak to zrobić i do kiedy? To oczywiście o tym będę Państwu jeszcze chciała przypomnieć. Te i inne informacje do siódmej zapraszam. Mówić z sercem, veritatem facientes in caritate. To temat przyszłorocznego orędzia na 57. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który opublikowała Stolica Apostolska. Temat ten nawiązuje do zeszłorocznego słuchać uchem serca jest częścią drogi, która doprowadzi cały Kościół do obchodów synodu w październiku 2023 roku. Mówić z sercem oznacza uzasadniać nadzieję, która w nas jest i czynić to z łagodnością, wykorzystując dary komunikacji jako mostu, a nie jako muru. W czasach naznaczonych także w życiu Kościoła polaryzacją, uprzedzeniami podbudzającymi emocje, jesteśmy wezwani do pójścia pod prąd. Czytamy w nocie biura prasowego Stolicy Apostolskiej. To są te słowa, które będą nam przyświecały podczas Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Te najświeższe informacje zostały przed chwilą tak naprawdę opublikowane w ubiegłym tygodniu i one właśnie nawiązują do tych konkretnych słów. Nie można bać się głosić prawdy, niekiedy niewygodnej, która znajduje swój fundament w Ewangelii, ale nie wolno nam oddzielać tego głoszenia od stylu miłosierdzia, szczerego udziału w radościach i cierpieniach ludzi naszych czasów, jak uczy nas Ewangelia, przedstawiając Jezusa podczas spotkania z uczniami udającymi się do Emaus, podkreśla nota. To, co też można wyczytać z tej noty, to to, że dzisiaj w dramatycznym kontekście globalnego konfliktu, którego doświadczamy, prowadzenie komunikacji bez wrogości jest bardziej potrzebne niż kiedykolwiek. Chodzi o komunikację otwartą na dialog z drugim człowiekiem, sprzyjającą integralnemu rozbrojeniu, dążącą do likwidacji psychozy wojennej, która czai się w naszych sercach, jako proroczo napomniał święty Jan 23, 60 lat temu. Wysiłek w tym kierunku jest zadaniem wszystkich, ale szczególnie pracowników mediów powołanych do wykonywania swojego zawodu jako misji budowania bardziej sprawiedliwej, bardziej braterskiej, bardziej ludzkiej przyszłości, podaje nota Watykańska Biura Prasowego. Busola. Zbliża się Dzień Papieski, 22, Blask Prawdy. 16 października będziemy obchodzić ten dzień. Przeżywając 22 Dzień Papieski, chcemy wrócić do orędzia, które święty Jan Paweł II zawarł w Veritate Splendor. Celem encykliki jest przypomnienie fundamentów moralności chrześcijańskiej. Pomimo prób jej zniekształcania lub podważania, jest ona nadal dobrą propozycją, która może uczynić życie człowieka szczęśliwym, napisali biskupi w liście pasterskim Episkopatu Polski zapowiadającym ogólnopolskie obchody Dnia Papieskiego, które odbędą się 16 października pod hasłem Blask Prawdy. Biskupi podkreślają, że w świecie, w którym zanika umiejętność różnicowania prawdy od kłamstwa, kultura zamyka się także na sens oraz wartość człowieczeństwa. Wypaczeniu ulegają takie pojęcia jak miłość, wolność, wspólnota, a także samookreślenie osoby ludzkiej i jej praw, piszą. Dodają, że tragicznym potwierdzeniem tego procesu jest aborcja, którą ukazuje się jako prawo wyboru małżonków, a zwłaszcza kobiety. Dzieci traktowane są jako przeszkoda w rozwoju rodziców, a rodzina staje się instytucją ograniczającą wolność swoich członków. Protesty te uderzają w filary cywilizacji i kwestionują dziedzictwo kultury chrześcijańskiej. Biskupi zwracają także uwagę, że odnowa życia moralnego może dokonać się jedynie poprzez ukazanie prawdziwego oblicza wiary chrześcijańskiej. Dlatego tak ważna dla Kościoła i świata jest encyklika o blasku prawdy. Jedynie blask prawdy, którą jest Jezus, może oświecić umysł tak, by człowiek mógł odkryć sens swojego życia i powołania oraz odróżnić dobro od zła, czytamy w liście. Do tego listu i do wydarzeń, które będą miały miejsce 16 października, na pewno będziemy wracać w kolejnych naszych spotkaniach, chociażby dlatego, że przecież w naszej diecezji sporo się będzie działo, zresztą tak jak co roku, tak i teraz również będziemy o tych wydarzeniach związanych właśnie z Dniem Papieskim mówić. Świadkowie Piękna Bożego, Fundusz Stypendialny imienia arcybiskupa Józefa Rzycińskiego, to jest ta instytucja, ten podmiot, który wspiera osoby młode, studentów, uczniów zdolnych, utalentowanych, ale mierzących się z trudnościami materialnymi w swojej rodzinie. I tak do końca października studenci mogą składać wnioski właśnie do Funduszu Świadkowie Bożego Piękna imienia arcybiskupa Józefa Rzycińskiego. Wnioski można składać za pomocą Poczty Polskiej lub też osobiście w kancelarii kurii naszej diecezjalnej. Warunki przyznawania stypendium i wymagane dokumenty znajdują się na stronie Centrum Jana Pawła II.pl pod też zakładką stypendia. Tutaj między innymi regulamin, jest także załącznik do tego regulaminu i oczywiście wniosek stypendialny, który należy wypełnić. Studenci, tak jak powiedziałam, czas mają do 31 października, aby taki wniosek złożyć. Uczniowie mieli czas do września, a więc te wnioski już powinny zostać złożone. Teraz kilka zaproszeń. Na początek w muzyczną podróż przez pokolenia. To są te koncerty, o których Państwu mówię co tydzień. Koncerty tębacze z wieży trynitarskiej. I jeszcze w październiku można tych koncertów posłuchać, można w nich wziąć udział. Dzisiaj Henryk Kawalewicz dla Państwa wystąpi o godzinie 15 na wieży trynitarskiej. Jeżeli Państwo mają trochę sił i ochoty, to oczywiście zachęcam do tego, aby w tę podróż się wybrać, posłuchać tego koncertu wyjątkowo z tarasu wieży trynitarskiej o godzinie 15, ale też popodziwiać Lublin. Kto z Państwa też jeszcze ma trochę wolnego czasu i chciałby wziąć udział w jakimś takim wyjątkowym wydarzeniu, to zapraszam do Ojców Dominikanów na kolejny wykład z cyklu Konferencje na Złotej. Tym razem będzie to wykład zatytułowany Dramat potopu w apokalipsie zwierząt. Wygłosi ten wykład ksiądz profesor Henryk Drewnal z Ośrodka Studiów i nad judaizmem drugiej świątyni KUL. Rok akademicki, można powiedzieć, że za chwilę się rozpoczyna. Jutro, tak mniej oficjalnie na wielu uczelniach, pewnie oficjalnie w najbliższych dniach, Uniwersytet Przyrodniczy jeszcze w ubiegłym tygodniu zainaugurował swoją działalność. No, jak rok akademicki, to myślę, że też i sporo wydarzeń, które będą się działy na uczelniach w Lublinie. Jeżeli chodzi o to, co nowego, chociażby na KUL-u, to warto tutaj przypomnieć, czy też poinformować, że za niebawem zainaugurowane zostanie funkcjonowanie Centrum Relacji Katolicko-Żydowskiej właśnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dyrektorem tego centrum będzie ksiądz profesor Mirosław Wróbel, zastępcami Witold Mędykowski, ksiądz Paweł Rytel-Adrianik. Inauguracja zaplanowana jest na 17 października. Centrum będzie nosiło imię Abrahama Heschala. W konferencji, która odbędzie się na KUL-u, wezmą udział m.in. łaciński patriarcha Jerozolimy, przewodniczący konferencji episkopatu Polski. Córka Abrahama Heschala, przedstawiony będzie także skład komitetu honorowego, do którego przystąpił m.in. rabin Abraham Skórka. Głównym zadaniem powstającego Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL będą badania naukowe, publikacje, sympozja, konferencje, debaty, a także wydarzenia kulturalne oraz budowanie relacji pomiędzy studentami z Polski i Izraela. Inauguracja ośrodka, tak jak powiedziałam, będzie miała miejsce 17 października. Prace nad powołaniem centrum trwały już od kilku miesięcy. Będzie to jednostka funkcjonująca w strukturze uniwersytetu. Jest planowane, by poza działalnością naukową i badaniami dotyczącymi historii kultury, wspólnego dziedzictwa oraz dialogu międzyreligijnego, przygotowywane były również różne projekty społeczno-kulturalne. Strategiczną kwestią jest zaangażowanie młodych ludzi z Polski i Izraela, wzajemne wizyty i wydarzenia właśnie z ich udziałem. Chodzi też o to, aby ta działalność była szeroko obecna w przestrzeni internetu. Takie są założenia, jeżeli chodzi o Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Klasie 7 ogólnopolska pielgrzymka apostolatu Margaretka do Łagiewnik. To 8 października, w sobotę. Odbędzie się już 7 ogólnopolska pielgrzymka. Gościem specjalnym będzie pani Louise Ward z Kanady, założycielka ruchu Margaretek. Czym jest apostolat Margaretek? To ruch osób, które modlą się za kapłanów. Ten ruch powstał w Kanadzie w 1981 roku, a jego podstawową komórką jest tak zwana Margaretka, czyli grupa modlitewna w intencji konkretnego kapłana, która swą nazwę zaczerpnęła od nazwy kwiatu. 7 płatków reprezentuje 7 osób, które zobowiązały się do modlitwy za wybranego księdza, każda w jednym dniu tygodnia. I chodzi o pielgrzymkę, to ta rozpocznie się o 9 w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. Później jest nabożeństwo ku czci świętego Jana Pawła II, procesja różańcowa to sanktuarium Bożego Miłosierdzia, konferencja wygłoszona przez księdza Wojciecha Węgrzyniaka, eucharystia pod przewodnictwem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, a o 15 oczywiście godzina miłosierdzia i koronka do Bożego Miłosierdzia. Krajowe Duszpasterstwo Apostolatu Modlitwy za Kapłanów zaprasza na to wydarzenie. Ono 8 października, więc w najbliższą sobotę od godziny 9 w sanktuarium świętego Jana Pawła II i w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Jeszcze jedno zaproszenie na spotkanie dzisiaj o 19, tym razem w Chełmie. Spotkanie młodych kulturalnie o wierze. Taki jest cykl i taki jest tytuł cyklu, który właśnie się rozpoczyna. Pierwsze spotkanie to dzisiejsze, odbędzie się z Jakubem Wachnikiem, siatkarzem Lublina, więc tej drużyny, która ostatnio bardzo sobie dobrze radzi, jeżeli chodzi o siatkówkę i to, co dzieje się na arenie tej naszej polskiej. Spotkanie odbywa się dzisiaj o 19 w sali różańcowej przy Bazylice w Chełmie. Gość mówić będzie o tym, jak wierzyć we współczesnym świecie. Uczestnikom spotkania zostaną także wręczone pamiątki ze Światowych Dni Młodzieży w Panamie. No i będzie na pewno się sporo działo. Ja myślę, że warto także poszukiwać takich spotkań też z takimi osobami, po to, aby umacniać się w tej wierze i tak odczuć, że nie jesteśmy sami. To spotkanie dziś o godzinie 19 przy Bazylice w Chełmie. Kto z Państwa ma ochotę posłuchać siatkarza, jednej z najlepszych drużyn, chyba śmiało mogę powiedzieć, w Polsce w tej chwili, to zapraszam w imieniu organizatorów. Buzola. Busoli czas teraz na rozmowę. Zapraszam do jej wysłuchania. Rozmowę poprowadzi Ania Kośmiej, a jej goście opowiedzą o bardzo ciekawym wydarzeniu. Zapraszam.
Moim rozmówcą jest ksiądz profesor Artur Catollo, z którym będę dzisiaj rozmawiała odnośnie serii książek Apologetyka dla wszystkich. Jednak zanim przejdziemy do książki, chciałabym przede wszystkim zapytać o to, czym jest apologetyka.
Pochodzi z języka greckiego apologia, albo apologia, oznacza to po prostu mowę obrończą, obronę. Więc była stosowana w starożytności, w sztuce oratorskiej, kiedy trzeba było przekonać przeciwnika do tego, że on się myli, kiedy mnie o coś oskarża. Oczywiście z apologetyką, czyli tą obroną, spotykamy się nie tylko w starożytnym chrześcijaństwie, ale na przykład także u starożytnych Rzymian, jak na przykład Apulejusz, autor Apologia, czyli obrona mnie samego. Czy powiedzmy rzymski historyk żydowskiego pochodzenia Józef Flawiusz. Oczywiście najwięcej apologetów było w okresie wczesnego chrześcijaństwa, kiedy chrześcijanie byli prześladowani i byli atakowani przez władze rzymskie. W takim razie trzeba się było jakoś bronić. I tu mamy Justyna Męczennika, mamy postać Minucjusza Feliksa, zresztą to był prawnik rzymski. Mamy Atenagorosa z Aten i wielu, wielu innych, którzy zajmowali się odpieraniem fałszywych zarzutów dotyczących wyznawców Chrystusa. To jest obrona wiary, ale nie tylko o Biblię. Tu chodzi o wykazanie, dostarczenie argumentów rozumowych, czy też płynących z historii, bo przecież nie każdy człowiek musi uznawać autorytet Biblii. No nie ma takich wszystkich. Ale w takim razie może trzeba go przez jakieś rozumowanie, przedstawienie pewnych faktów, zestawienie ich ze sobą, wyjaśnienie, pokazać. No przepraszam, tu gdzieś się mylisz, że rzeczywistość wygląda troszeczkę inaczej. Szczególnie mamy tutaj w XXI wieku duże na przykład zamieszanie na polu historii.
Tutaj mówiąc o tej serii książek Apologetyka dla wszystkich, jest chociażby nawiązanie do Giordano Bruno?
Jest, oczywiście, dlatego że też wiele przekłamań na temat tej postaci. Właściwie przykładanie sposobów myślenia XX-XXI wieku do spraw, które miały miejsce w wieku XVI-XVII. Ponadto, no nie oszukujmy się, historia Polski była nauczana przez wiele lat i chyba niestety czasami mam wrażenie, że jest nadal, według uzgodnień z radzieckimi historykami z lat 50., szczególnie jeśli chodzi tutaj na przykład o zagadnienie krucjat, inkwizycji, w przypadku właśnie Giordano Bruno, w przypadku Galileusza, kiedy tworzy się ciągle jakieś czarne legendy, żyje się w nich, a kiedy się tak dosłownie zechce porównać to, co powiedzmy się naucza, co się mówi ze źródłami, które zresztą notabene moje pytanie retoryczne, dlaczego w języku polskim jest tak mało przekładów właśnie źródeł z języka łacińskiego, które pochodzą powiedzmy tak od na przykład VIII do XVIII wieku. To jest kilka milionów tekstów, a przetłoczonych na języki współczesne jest niecałe 300 tysięcy. Z tego na język polski niecałe 30 tysięcy. Więc pytanie, no dlaczego boimy się sięgać do źródeł? Dlaczego boimy się skonfrontować wiedzę, którą przekazujemy innym, ze źródłami? Czyli jak to było? No a poza tym ten tak zwany błąd ahistorycyzmu, czyli normy XXI wieku chcemy zastosować do norm, powiedzmy, kulturowych, prawnych, czy też norm także zachowań, powiedzmy, społecznych, które miały miejsce na przykład w X wieku, XI, XII, XIII. To jest po prostu błąd metodologiczny. I właśnie dlatego sięgnąłem, ponieważ z czasów moich studiów mediolańskich poznałem wielu właśnie moich kolegów, koleżanek, którzy są związani z ruchem Comunione Liberazione, Wspólnota i Wolność. I oni założyli właśnie taki najpierw miesięcznik Il Timone, czyli Ster, a później do tego zaczęli tworzyć właśnie takie zeszyty tematyczne dotyczące wyjaśnianiu tych takich no przekłamanych różnych historii. I stąd po prostu powstał ten pomysł, żeby po prostu, dlaczego nie przeszczepić tych włoskich właśnie historyków, prawników, politologów, filozofów, teologów, no specjalistów w swojej dziedzinie, którzy zajmują się daną sprawą. I dlaczego, powiedzmy, nie zapoznać tego z polskim, polskiego czytelnika? Dlatego powstał ten pomysł, żeby dlaczego nie dać czegoś innemu czytelnikowi polskiemu, żeby sobie skonfrontował to, co w Polsce się pisze, a co się pisze gdzie indziej. I na dodatek, w Polsce różnie z tymi źródłami jest, a tutaj jednak jest to oparte na źródłach.
I jakie tematy są poruszane w Apologetyce dla wszystkich?
Różne, bo to będzie cała seria, to będzie około 20 takich małych, niewielkich książeczek. Więc z tych, które już przetłumaczyłem, to jest tak, istnienie Boga, wiarygodność historyczna Ewangelii, jeśli istnieje Bóg, to dlaczego jest zło na świecie, następnie inkwizycja, właśnie ta czarna legenda, później wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej, następnie islam, obecnie pracuję nad przekładem właśnie przypadek Giordano Bruno, albo sprawa Giordano Bruno, następny będzie w kolejce także przypadek Galileusza, później papież, który bronił Żydów przed nazizmem, chodzi o papieża Piusa XII. Przede wszystkim zawsze się mówi, że dobre dzieło naukowe jest wtedy, kiedy jest pisane jak najprostszym językiem, żeby była jak największa percepcja tego, czyli odbiór dla zwykłego człowieka, bo wiedza ma służyć człowiekowi. Ma być dla jak największej rzeszy ludzi, a nie tylko dla garstki wybranych. Nie zajmujemy się jakoś tam wiedzą tajemną dla wybranej garstki uprzywilejowanych. Więc te, powiedzmy, zeszyty są naukowymi rozprawami, ale pisane w sposób bardzo prosty. Zresztą też staram się, dokonując przekładu, też ten język upraszczać, tak żeby po prostu dla każdego człowieka było to zrozumiałe, co on czyta. Jeżeli to weźmie, zacznie czytać, no to zrozumie, że po prostu, że to jest proste. Nie, powiedzmy, wysublimowany język terminologii, prawda, tak zwany metajęzyk, no to przecież wiadomo, nie? Mogę powiedzieć młotek, a mogę powiedzieć impulsownik kinetyczny płaski z nowozaczym trzonkowym. No i się będę, prawda, popisywał tutaj metajęzykiem jakimś. Nie. Idea jest taka. Niech to będzie prosty język, żeby był zrozumiały i odbierany przez jak najszerszą grupę ludzi i wieku, powiedzmy, od lat 10 do lat 99. Busola.
Październik to oczywiście miesiąc, który nierozłącznie kojarzy nam się z modlitwą różańcową. Modlitwą, która jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o naszą wiarę, taką pobożność maryjną. Modlitwa to w wielu przypadkach taka nasza broń i łączność z niebem. Dlaczego warto do tej modlitwy sięgać, to myślę, że przekonywać tutaj nie trzeba nikogo, wystarczy poczytać świadectwa. Myślę, że każdy też tutaj mógłby coś od siebie dodać. Różaniec śpiewany, jak wybrzmi w kościele, to myślę, że ta modlitwa też jest taka jeszcze pełniejsza, bardziej donośna. Różaniec śpiewany w wykonaniu Emanuel.pl to też propozycja dla Państwa. Kto chciałby w ten sposób również może pomodlić się od czasu do czasu, to ja zachęcam, żeby w internecie poszukać także takich form modlitwy. Króciutki fragment tego, jak brzmi ta modlitwa w takiej nieco innej wersji. W Busoli czas teraz przypomnieć słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomina Tomasz Najda, a komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana, dodaj nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź zaraz i siądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.
Witajcie, Szczęść Boże. Dziś rozważamy dalej Ewangelię Świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana, wzmocnij naszą wiarę. A Pan powiedział, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy i powiedzielibyście temu krzewowi morwy, wyrwij się i przenieś do morza, to by was posłuchał. Któż z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy ten przyjdzie z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi posiłek, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję? Ty będziesz jadł i pił potem? Czy dziękuję się słudze za to, że wykonał polecenie? Tak i wy, kiedy wykonacie wszystko, co wam polecono, mówcie, jesteśmy nieużytecznymi sługami. Wykonaliśmy to, co było naszą powinnością. No dzisiaj jest ciekawy fragment, bo oto uczniowie wysyłają takie jedno wielkie SOS, Panie ratuj. Wysyłają wołanie o pomoc. W jakim kontekście? Bo nagle najpierw słyszą o tym, że zgorszenia na pewno będą, pokusy na pewno będą. Bieda temu, który będzie powodem zgorszenia, szczególnie maluczkich. A później mówi o tym, że mamy nie 7, tylko 77 razy przebaczać. Uczniowie pękli. Zrozumieli, że to, co Jezus powiedział, przerosło ich. Nagle krzyczą, Panie, wzmocnij naszą wiarę. Przymnóż nam wiary, bo inaczej nie damy rady. W takim kontekście myślę, że każdy z nas chciałby czego? Tego, żeby Jezus podszedł, przytulił, pogłaskał, wziął za rękę, poprowadził. No tak byśmy się tego spodziewali, tak po ludzku. A Jezus co mówi? Mówi, gdybyś miał wiarę, jak ziarnko gorczycy, to by ta morwa latała w powietrzu. Nieprawdopodobne. A więc, kiedy widzimy trudności, Jezus mówi wprost. Nie, nie, panowie. Nie rozczulamy się nad sobą. Walczymy, żeby przynajmniej nasza wiara dorosła do małego ziarnka gorczycy, czyli mniejsze niż słupek od koniec od igły, od szpilki. Walczymy. Nie rozczulamy się. Okej, są trudności, są kłopoty, musimy, wiadomo, o tym z Panem rozmawiać. Ale kiedy widzimy, że to wszystko nas przerasta, to wiemy, że bez wiary nie damy rady. Więc jak mamy walczyć? Jak mamy tę wiarę pomnażać? Kiedy krzyczymy do Pana, kochani, proponuję nam wszystkim właśnie to. Różaniec. To Jezus nam zostawił swoją matkę. Mówiąc, oto matka twoja. I mamy różaniec, który jest największą bronią, a październik jest idealnym czasem, by o tym sobie na nowo przypomnieć. Nie bójcie się różańca. To jest ta lina, która powoduje, że jak się z nią ten różaniec łapiemy, łapiemy się Maryi, która nas nigdy nie wypuści. Mamy nie jeden zakręt wiary, mamy nie jedną sytuację, w której krzyczymy SOS, Panie, ratuj, bo już mam dość. Chwyć wtedy za różaniec. Idź do kościoła lub w domu odmawiaj ten różaniec, szczególnie w październiku. Gwarantuję Ci, że to działa, to jest moc, to Maryja prowadzi do Jezusa. Do dzieła.
Czas busoli dobiega końca. Życzę Państwu spokojnej, dobrej niedzieli. Życzę spokojnego, dobrego tygodnia pracy. Do usłyszenia za tydzień po 6:00.